Pani Justyna Sopa, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Mama 18-letniego Mateusza, 16-letniej Julki mówi o tym, bo to ważne.
Także... I Marcelka.
Marcelka nie jest jeszcze nastolatkiem, ma dzisiaj nastolatki w gronie naszego w centrum zainteresowania. Jest z nami także Ksymyna Klamińska, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Mama 19-letniego Tymoteusza, który siedzi razem z nami. Witam cię, Tymoteusz.
Dobry wieczór.
Ewa Mitorej, psycholog.
Dobry wieczór.
I jest z nami także pan Rafał Lasek z córką Magdą. Magda lat 17,5. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, temat zapowiadany od dwóch dni w Radiu Doxa to imprezy nastolatków, czyli najkrócej mówiąc, dziś porozmawiamy o tym, czego obawiają się rodzice i czego oczekuje młodzież. Młodzież, bo dziećmi to was już chyba za bardzo nazwać nie można, chociaż jak tutaj rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, nie chcę was martwić, ale dziećmi będziecie, nawet jak będziecie mieli po te 20, 30 czy 40 lat, jesteście na to gotowi, że zawsze będziecie dziećmi swoich rodziców i że zawsze będą się wami interesowali i wypytywali.
No tak po prostu jest.
Czyli Tymek jest przygotowany, jest pogodzony z
rzeczywistością. Trzeba się przyzwyczaić. Całe życie będziemy się przyzwyczajać pewnie.
Proszę bardzo. I jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że dzieci muszą się dopiero przyzwyczaić, no chyba, że akceptują taką sytuację. Moi drodzy, zacznijmy od tego, czy wy macie jakieś takie swoje jasne oczekiwania, może Magda, Tymek, na dzień dobry, a w zasadzie na dobry wieczór, czego oczekujecie od rodziców właśnie w takich sytuacjach, albo oczekiwaliście też, kiedy pojawiały się te pierwsze wyjścia, pierwsze takie samodzielne imprezy. Kiedy teraz wspominacie, bo być może to już było jakiś czas temu, to co pasowałoby wam najbardziej? Jakiego rodzaju zachowania, słowa, gesty, nie wiem, albo też ich brak?
Ja właściwie nie mam na co narzekać, bo rodzice raczej wszędzie puszczali. Znaczy jakby ich zaufanie dawało mi tyle, że mogłam mówić, gdzie idę, co będzie robione na danej imprezie, czy na jakimś spotkaniu z kimś. Jakby oni mi zaufali, więc ja mogłam im też dużo powiedzieć i oni też nie pytali jakoś tak strasznie, nie cisnęli.
Nie
więc w sumie
byliśmy,
jakby nasze ich wymagania wobec tego, co ja chciałam, od nich były raczej równe.
Mhm. Więc... Czyli to, czego wymagali, ty byłaś w stanie
Bo ja się nie czułam jakoś strasznie ograniczona, ani oni jakoś strasznie nie wymagali, żebym ja musiała się ograniczać strasznie.
Tymek, ty też nie wyglądasz na jakiegoś bardzo uciśnionego. Jakie były twoje oczekiwania?
My też zawsze mieliśmy dobry układ. Wy wiedzieliście, gdzie jestem, o której wrócę. Ja mogłem sobie iść. No i tylko musiałem dawać kontakt.
Tak, takie warunki brzegowe musiały być zachowane. Tak było.
Czyli taka podstawa. Jednym słowem, krótko żeście odpowiedzieli, ale oczekiwaliście, nie wiem, czy jest tego, co ja zrozumiałam, zaufania. Po prostu takiego zaufania do was.
Tak.
To teraz odwracając sytuację, czego oczekują rodzice. Co to są te warunki brzegowe, Ksymyna, o których mówisz?
No ja chciałam wiedzieć, gdzie Tymon jest, z kim jest. Co się będzie działo, to trudno było przewidzieć. Podejrzewałam, że Tymek sam nie będzie wiedział, co się będzie działo, więc tutaj jakieś takie ustalenia przed imprezą to nie odbywały się. Natomiast myślę, że było ważne to, że na bieżąco ustalaliśmy, co jest akceptowane, co jest nieakceptowane. Tak? I wtedy nie ma konieczności nagle robić posiedzenia, teraz będziemy rozmawiać, co można lub nie można. To się dzieje na bieżąco.
Czyli ty jako mama nie miałaś takiego snucia scenariuszy, różnych wizji?
Ale absolutnie miałam. Znaczy mam i pewnie będę miała, no ale to też jest jakby rolą rodzica, żeby kontrolować to, co ma w głowie, tak? Pozwalam sobie się bać i jednocześnie staram się, żeby to nie ograniczało i mnie, i syna.
No to myślę, nawet nie kwestia snucia i wyobraźni wielkiej, tylko wiemy. My wiemy, co się może zdarzyć.
A to o tym porozmawiamy.
Trudno uwierzyć, nawet rozmawialiśmy z Magdą dzisiaj jadąc tutaj, trudno uwierzyć, ale też chodziliśmy na imprezy, nie? No to trochę wiemy. Trochę wiemy i jak sobie przypomnimy, to ja się wystraszyłem na przykład, tak? Sobie, kurczę. ale też No, ja miałem to szczęście, że mieszkamy na wsi. Dla mnie najistotniejszą kwestią było, kiedy cię zawieźć i u której odebrać. Mm-hmm. I to dawało duże poczucie bezpieczeństwa. Jadę, odbieram, no i tyle.
Widzę.
Więc jakby to była taka kwestia. To zaufanie się samo regulowało też, tak?
Mm-hmm. W mojej rodzinie właśnie też tak jest. Właściwie, że
tak dla nas, dla rodziców najważniejsze było to, żebyśmy widzieli, gdzie dzieci są, gdzie one wychodzą, i teraz jak gdzieś wychodzą, to albo idą we dwójkę, albo idą pojedynczo na imprezy, powiedzmy, bo te takie imprezy jakieś takie dorosłe, te osiemnastki, one cały czas gdzieś tam są już od jakiegoś czasu, ale to też jest ważne, tylko po prostu dokąd idziecie, z kim idziecie i kiedy wrócicie. No i kwestia tego, z ich strony były oczekiwania takie, żeby przywieźć, zawieźć na imprezę i żeby po prostu przyjechać, potem odebrać to dziecko, bo zawsze tłumaczyłam dzieciom i zawsze im to powtarzam, bo ja też tak miałam wpajane, że jeżeli idziesz gdzieś na imprezę, idziesz z kimś, idziesz, nie wiem, z koleżanką, z kolegą, trzymajcie się razem, zwłaszcza jak się idzie gdzieś na taką otwartą imprezę. Jeżeli razem wychodzicie, to musicie razem też wrócić, żeby jeden drugiego gdzieś tam nie zostawił, bo różnie się takie sytuacje mogą skończyć. I oni w tym poczuciu takiej jakby odpowiedzialności za tą osobę, z którą się wybierają, jeżeli idą w jakiejś tam paczce, to też mają taką wiedzę, że zawsze można zadzwonić do któregoś z rodziców i poprosić, tak? Bo my się też z rodzicami zamieniamy, tak? Bo czasami trzeba jechać gdzieś tam w nocy, powiedzmy ostatnio gdzieś tam osiemnastka była dość daleko za Opolem i po prostu rodzice też się kontaktują. Ja bardzo dużą wagę przykładam też do tego, żeby znać rodziców moich przyjaciół moich dzieci, żeby po prostu mieć jakiś taki kontakt i wtedy to jest podstawa, jakby to jest to zaufanie takie, że my wiemy, że możemy nawzajem na sobie polegać, czyli dziecko mnie poprosi, ja podjadę, pomogę w czymkolwiek będzie trzeba. I też takie zaufanie ja daję dziecku, że ja ciebie puszczam, nie kontroluję, bo czasami tak jak jest, że w nocy wraca, ja nie muszę widzieć dziecka w nocy, jak ono wygląda, ale ja wiem, że pewnych rzeczy, po prostu pewnych granic nie przekroczy. No i tak to jakoś tak, Bogu dzięki, funkcjonuje dość dobrze.
Bardzo proste się to tak wydaje, kiedy się słucha naszych gości. Nie wiem, czy jest to jakby udziałem wielu rodziców, czy akurat taka starannie wyselekcjonowana ekipa tutaj w naszym studiu. Jak to jest z tym zaufaniem? Bo ja mam też troszeczkę takie wrażenie, że to zaufanie jednak zależy od pewnej wiedzy, od pewnych informacji, które rodzice mają. Że ono tak się samo nie bierze po prostu z powietrza, tylko jednak musi być poparte takimi konkretami.
No na pewno też z dotychczasowych doświadczeń z naszymi dziećmi wiemy, czy możemy im zaufać, czy nie możemy im zaufać, bo zdarza się tak, że dzieci kompletnie nie pilnują ani czasu, umów jakichś zawieranych między rodzicami, nie wracają na czas, wychodzą kiedy zechcą bez zgody rodziców. No takie historie się zdarzają. Tu rzeczywiście słyszymy o wzorcowych relacjach między rodzicami a dziećmi. No, tak, modelowe. Także to na pewno ważne. Zaufanie i szacunek, to co tu mnie bardzo zbudowało, to, że jest wzajemny szacunek i wzajemne zaufanie. Wzajemny szacunek, czyli szanuję, że mamo, że się czy tato, że się o mnie martwisz i zdaję sobie sprawę, że tak może być. Słucham cię, mamo, że masz więcej wyobraźni, wiesz, co się może przytrafić, tak jak tu mówicie państwo, że uprzedzacie, co się może zdarzyć, prawda, na takich imprezach, bo mówię, wyobraźni trochę więcej lat przeżytych, no i fajnie, że latorośle słuchają tego. Nie zawsze tak jest.
Muszą też swoje błędy popełniać, nie zawsze słuchają i czasem te błędy muszą popełnić też.
To o tych błędach za chwilę, bo na to też jest jakaś przestrzeń, ona po prostu musi być, ale ten kontakt, o którym teraz rozmawiamy, no on się też nie bierze w wieku dorastania, tak? Mówimy dzisiaj o imprezach nastolatków, o tych pierwszych wyjściach. One się zaczynają w wieku tam, no dajmy na to 15, 16, 17, 18 lat, ale myślę, że to też trzeba podkreślić, żeby było taka możliwość dogadania się już przed tymi pierwszymi imprezami, no to jednak ten kontakt musi być budowany sukcesywnie od najmłodszego.
No wręcz się mówi o tym, że w wieku dorastania wychodzą wszelkie błędy, niedostatki wcześniejszych etapów rozwojowych.
Za późno jest na wychowywanie.
Trochę tak. Tak? Trochę tak. Dlatego tu, jak słucham Magdy, słucham Tymka, to serce rośnie, że tak fajne są relacje między nimi a rodzicami.
Także... Czy to jest zawsze, waszym zdaniem, jako nastolatków, podstawą jest takie bycie w kontakcie z rodzicami, taka umiejętność dogadywania się i to w zasadzie od tych najmłodszych lat, kiedy tak obserwujecie siebie, ale też swoich rówieśników?
Właściwie to jest tak, że przecież my nie jesteśmy zamknięci w klatce i nagle jest 18 i my jesteśmy wypuszczani, po prostu możemy wszystko, tylko rodzice nas od początku obserwują, przecież widzą w różnych sytuacjach, jak się zachowujemy, wiedzą jakby jak reagujemy na różne bodźce i sami też, no on, my też jakby wyczuwamy rodziców i właśnie te dojrzewanie to nie jest jakiś taki strasznie ogromny przełom, tylko są nowe doświadczenia, a my przecież całe życie pracujemy na to i rodzice też jakby wspierają nas i dają nam jakby możliwości, dzięki nim właśnie tak się zachowujemy, więc to właśnie kwestia wychowania od samego początku.
Tymek, wy też podkreślaliście to, że jednak ten kontakt, taka umiejętność rozmawiania gdzieś była od samego początku i to, że w miarę łagodnie możesz bez wielkiego obciążenia iść na jedną, czy drugą, czy piątą, czy dziesiątą imprezę, no jest jakby konsekwencją tego, że gdzieś rodzice od początku starali się być blisko.
No to prawda, znaczy pewnie w młodszym wieku to jest dużo łatwiejsze dogadywanie się między rodzicami a dzieckiem, to potem zaczyna być kilka komplikacji, ale
tu trzeba sprostać.
No. Ale jak się ma dobry start, to potem jest łatwiej.
No ale też myślałam o tym właśnie, że to rozmawiamy teraz jakby, tak jak mówisz, że to nie jest jakiś moment przełomowy, Magdo, nie? Przecież te imprezy zaczynają się, są trzylatki, czterolatki i dzieci się spotykają. I to
okoliczności
po prostu ewoluuje,
inne trochę,
no trochę inne, ale gdzieś tam po prostu rok za rokiem one się trochę zmieniają i kolejna cegiełka dochodzi, ale to nie jest jakiś nagły wybuch, erupcja szalonych rzeczy. No, te szalone rzeczy przychodzą po kolei z każdym rokiem.
Tak, ale myślę sobie, że są też chyba takie dzieci, to czasami się spotyka, że rodzice mówią, a taki był grzeczny, taki był spokojny, taka była adorana, przyłóż i nagle jakby jak nie moje dziecko. To co tu tutaj się wydarza? Podmienione? Jak to jest? Czy rzeczywiście są takie przypadki, że to dojrzewanie, czy te przełomy tak wyglądają, że nie do poznania?
No rzeczywiście u części można by powiedzieć, że podmieniono. Ale mówię, tak jak mówiłam wcześniej, że pewne, jeżeli brak jest relacji od dziecka, to trudno oczekiwać, że te relacje wtedy, kiedy autorytet rodziców trochę jest obalany, że w tej chwili nagle ten autorytet będzie istniał, choć go nigdy nie było. Tak jak tu państwo opowiadacie, to jesteście autorytetami dla swoich dzieci, mimo wieku dorastania. I mimo kilku komplikacji, oczywiście. Także to tak nie może być, że coś się dzieje, nie wiem, nagle i wiek dorastania spowoduje, nie wiem, załamanie się wszystkiego. Wiek dorastania to jest tworzenie własnej tożsamości, to jest uczenie się separacji od rodziców, ale na jakiejś bazie z czegoś musimy budować tę tożsamość. Jeżeli ta tożsamość jest zbudowana na dobrych podstawach, to ten gmach tylko trochę się burzy i dokładamy, młodzież dokłada własne cegiełki, własne doświadczenia. Natomiast kiedy nie ma tego gmachu, tej bazy, podstawy, no to niestety bywa tak, że niestety są duże problemy w wieku dorastania.
Przepraszam. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że bo faktycznie myśmy tutaj rodzice się dobrali tak jakby specjalnie w taki sposób, ale jednak chciałam tutaj powiedzieć też o rodzicach, którzy, przynajmniej ja to widzę i obserwuję wśród znajomych, niektórych, i czasami jest mi niezręcznie, czasami jest mi ciężko zwrócić koledze, koleżance uwagę, że niektórzy traktują swoje dziecko tak jakby zaborczo, rzeczywiście ograniczają bardzo tą jego swobodę, twierdząc, że to będzie z korzyścią dla tego dziecka. Ja śmiem twierdzić, że nic bardziej mylnego, że jeżeli ograniczamy tą swobodę taką i ten 15-latek już, 14-15-latek już jeszcze nie może wychodzić sam do kina z koleżankami, z kolegami, jeszcze nie może pójść spokojnie na jakieś tam takie nastoletnie party, to jak będzie miał 18 lat, to naprawdę obawiam się, że wcale nie będzie bezpiecznie i wcale nie będzie lepiej, bo to się wtedy może źle skończyć. I takie przykłady właśnie znam, kiedy dziecko, że tak powiem, wypuszczone potem tak nagle, no wraca w stanie bardzo ciężkim, że tak powiem, bo poczuło jakiś tam powiew wolności, a ten rodzic potem bezradnie patrzy i mówi, co się z tym moim dzieckiem stało? Mówi, no tak, no ale gdzie tutaj, tu nie było właśnie tego budowania jakiejś takiej relacji, tego zaufania przez ileś tam lat, bo przez kilka lat się trzyma to dziecko i się mówi, nie, ona jeszcze jest za młoda, przecież ona nie może iść do kina z koleżankami, no przecież nie wiadomo, co potem po tym kinie. I pytam, no ale dlaczego? Bo coś tam. A to niech się uczy. Dziecko ma siedzieć w domu i się uczyć. Nie. Dziecko to jest też taki człowiek, który potrzebuje też troszkę rozrywki, też potrzebuje poza szkołą się spotkać z rówieśnikami, a tego już niestety nie wszyscy rodzice rozumieją i to potem się źle kończy w tych jakby starszych latach, tych takich już latach, gdzie zbliżają się dzieci do tej pełnoletności i ta swoboda zaczyna być taka...
I kiedy rodzicielski nie, już nie ma mocy, tak? Już w zasadzie nic nie... Nie wiem, Magda z Tymkiem, obserwujecie też coś takiego, że taka zbytnia kontrola gdzieś wśród waszych znajomych, że to rzeczywiście nie tędy droga taka rodzicielska? Macie takie przykłady gdzieś w swoim otoczeniu?
No i zdecydowanie tak, mam bardzo dużo znajomych, których rodzice są... No...
Na to opiekuńczy.
Zaborczy.
O tak, to są bardzo te słowa. I mają wrażenie, że kontrolują swoje dziecko, a tak naprawdę ich dziecko stara się zrobić wszystko tylko, żeby się jakby od nich uwolnić.
Myślę, że to mają wrażenie, to jest takie po prostu słowo klucz, nie? Do tego,
takie
co
złudzenie,
czasem...
Takie złudzenie, prawda? Rodzice mają złudzenie, a dziecko... A co dziecko robi wtedy właśnie? Powiedz...
Znaczy, może nie.
Tam,
a może to może ogólnie powiem? Nie, wiesz, to wyobraźni też
warto, żeby się właśnie przestrzeni tych rodziców, którym się tak wydaje, że...
No, najbardziej narasta po prostu wielka niechęć do swoich rodziców, a to jest bardzo niezdrowe w takiej relacji.
Tak, bo to już nie chodzi o szczegóły, tak? No bo co już mogą zrobić? Może się upić, odczekać 3 godziny, potem udawać, że się nie wydarzyło, tak? Wszystko można tam pozasłaniać. Natomiast chyba to nadwyrężenie relacji jest najbardziej takie destrukcyjne w tym wszystkim.
No niestety często dochodzi w takich sytuacjach do zerwania tych relacji, co już jest w ogóle katastrofą, bo dziecko sobie samo nie radzi w wieku dorastania i nie poradzi sobie, jeżeli nie będzie pod czujną kontrolą rodziców. I nie oszukujmy się, możemy mówić, że dzieci oczywiście głoszą, jak to są bardzo samodzielne, jak to nie potrzebują tych rodziców, ale oni tylko tak głoszą, tak naprawdę to potrzebują tych rodziców przy sobie mieć, żeby ich wspierali i byli.
Czy takie nadmierne dociskanie, czy taka nadmierna kontrola rzeczywiście poprzez taki bunt, to o czym Tymek mówi, ona może doprowadzić do zerwania tych więzi, rzeczywiście?
Może doprowadzić do zdecydowanego pogorszenia relacji. No niestety moje doświadczenia w pracy psychologa pokazują, że często dochodzi do tak dużych konfliktów między dziećmi a rodzicami, że właściwie to tam jest takie nagromadzenie złych emocji, że tak naprawdę ciężko to wszystko podkręcać. Dlatego warto dbać o te dobre relacje i wiedzieć jak najwięcej o naszych dzieciach, bo jak nie będzie dobrych relacji, to nie będziemy nic o nich wiedzieli. Tak jak tu mówi Magda i Tymek, to rodzice wiedzą właściwie, gdzie jadą, z kim jadą, do której będą i nikt w tym nic złego nie widzi. Ani osoba dorastająca, ani rodzic. Pełne porozumienie.
Wracając, Magda, jeszcze do tego pytania, obserwujesz takie zachowania gdzieś wśród swoich rówieśników? Czy masz takie osoby, które gdzieś są za mocno dociskane, poszły jakby no, zupełnie odwrotnie niż oczekiwali rodzice?
Tak, jest taki konkretny przykład. Jeden kolega właściwie zawsze jak na przykład wychodzimy na wieś, no bo na wsi mieszkamy, tak wychodzimy, to wszyscy mogli być zawsze do późna. Znaczy właściwie, no, jak tam rodzice już dzwonili, to trzeba było jechać, ale właściwie, żebyście jakoś po mnie strasznie dzwonili, to nie wiem. A on zawsze mógł być tylko do 8. Zawsze. To było tak, że 8 i po prostu już mama dzwoniła, już wracaj. I kiedyś właśnie rodzice mu pozwolili być do 10. No, chłopak, znaczy w moim wieku, i to mógł być rok temu jakoś, i mógł być do 10. I on po prostu wtedy, to jakby dostał po prostu badanie go rozumu, po prostu... Wtedy, to jak miał te 2 godziny dłużej, to on po prostu musiał wtedy tak, musiał zapalić, bo mógł, ja nie wiem, to jakoś tak się nagle ten musiał zapalić, znaczy no mógł, nagle po prostu on i mógł być dłużej i w sumie ta 10 to jakby już tak straciła granicę 10, to potem było tak 10:30, bo właściwie jak już mogę tak, to może w sumie, może mogę więcej. No i wrócił. I potem w sumie to właśnie tak pogarsza sytuację, bo on musiał potem kłamać, a już jak się zaczyna kłamać, zaczyna się zmyślać i on potem wymyślał i musiał, jeszcze czekał potem 15 minut przed domu, żeby tam się ogarnąć i w ogóle, więc właściwie to potem to taki jeden... I właśnie przez to, że on był taki ograniczony i nie mógł, i widział, że my przecież zostajemy i my mogliśmy być, a on zawsze musiał wrócić do tej ósmej. I potem właśnie tak, no właśnie poczuł ten zew wolności i on po prostu...
No, zwariował przy wykorzystaniu.
Tak.
Ale to jest no, genialny przykład takiego zapętlania. Chyba myślę, że pewnie choćbym godzinę teoretyzowali, to tutaj ten jeden przykład pokazał świetnie, co się tutaj dzieje, jak to działa.
Zwłaszcza, że takie ograniczanie kontaktów społecznych u dzieci wieku dorastania to jest zaprzeczenie im ich potrzebom rozwojowym. W wieku dorastania intensywnie przebiega rozwój społeczny i w tym wieku właśnie dziecko się uczy, jak rozmawiać z rówieśnikami, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, w różnych sytuacjach. I jeżeli to mu zabierzemy, to jest wbrew naturze. W wieku dorastania należy udostępniać dzieciom jak najwięcej kontaktu z rówieśnikami. To, co ja obserwuję czasami u rodziców, którzy mówią tak, a wie pani co, on nie sprawia mi kłopotów, bo siedzi w domu przy komputerze. No proszę państwa, no to po prostu...
To jest niepokojące.
Bardzo niepokojące, zwłaszcza, że mówię, jest to naturalna potrzeba w tym wieku, najbardziej potrzeba rozwoju społecznego, kontaktu z rówieśnikami. Jeśli tego zabronimy, to pozbawiamy tego dziecka czegoś ważnego
ich rozwoju emocjonalnym. Mm-hmm. I właśnie tutaj to, co powiedziałam na początku, bo niektórzy spośród nas, rodziców, nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jaką krzywdę dziecku robią. I tak jak tutaj było mówione, że są tylko, tkwią w złudzeniu, że to moje dziecko jest super, nic mu nie grozi, ponieważ jest pod taką kontrolą, że o 20 musi być w domu, tak? I broń Boże, jak przyjdzie po 20, co się będzie działo? I tutaj po prostu powiedzmy wyraźnie, że to niczego dobrego nie przynosi i rodzice, którzy tak robią, to muszą sobie zdać z tego sprawę, jednak przemyśleć to swoje postępowanie.
Tak się zastanawiam, panie Rafale, córcia wygadana, ale to nie zwalnia pana, bo pan widzę się odsunął, mikrofon oddał, przywiózł rezolutną Magdę. Nie, chciałam zapytać o to, czy były na przykład takie pertraktacje, prawda? Jakich argumentów używacie, wyznaczając te granice brzegowe, tak? O których tutaj Ksymyna mówiła. 20, pan mówi 20, Magda mówi, nie wiesz, 21, 21 to 22. No bo tutaj może się odbyć jakaś rozmowa na argumenty, tak? No przecież dzieci też je mają.
No nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo u nas negocjacje to były naprawdę negocjacje. Jak były przeciągane.
Mówię, że będzie łatwo,
jak no. Były przeciągane negocjacje, w sensie, no nie wiem, umawialiśmy się na 20 i negocjacje były za twarde ze strony dziecka, no to się robiła 19:30. Więc negocjacje były twarde i tak jak w biznesie, szybko się dogadywaliśmy. Ale co chciałem powiedzieć? Dwie rzeczy. Jedna rzecz taka, że dobraliśmy się tutaj, wydawałoby się specyficznie, ale ja mam 5 córek i z każdą miałem inaczej. To nie jest tak, akurat Magda to...
Magda jest,
Magda jest takim modelem, ale miałem wszystko, pełen zakres i bunty, i zadymy, i takie córki, z którymi było ciężko, i przedłużały, i wojny
były. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie dziewczyny.
Tak, także ja mam pełen zakres, naprawdę, uwierzcie mi.
Nie, pan się podzieli trochę, no to jakie te...
Różne rzeczy się działy, ale chciałem nawiązać jeszcze, żeby być tak trochę adwokat... Tak jak z jednej strony nadmierna kontrol, ale ja mam też duże doświadczenie, spotykam takich ludzi, szczególnie z młodymi, bo pracuję też z młodzieżą, kiedy młodzież opowiada, to jest problem rodziców i wina, bo się mną nie interesowali, bo mi na wszystko pozwalali. Przepraszam za taki kolokwializm, ale mówią, bo mi nie dali w dupę wtedy, kiedy trzeba było i to jest ich wina też. Także jakby każda skrajność w tej rzeczy będzie trudna, tak? Znaczy nie będzie przynosiła dobrego efektu, nie? Ani nadmierna kontrol, ani też te nadmierne zaufanie i puszczenie takie, dobra, to ty się tam naucz, ty doświadcz i zobacz. Bo najciekawsze w tym wszystkim jest to, że potem rodzice płaczą, kiedy przychodzą dzieci i mówią, to jest twoja wina, bo ty mnie nie ograniczałeś, ty mnie nie zabraniałeś. Oczywiście to jest potem, tak, ja wiem. Ja też to spotkałem, miałem takie doświadczenie, kiedy mi córka powiedziała, tato, trzeba lać w tyłek. To mogłeś wtedy, teraz to już jest za późno, nie? Więc no właśnie, nie? Jak złapać balans w tym wszystkim, nie? I jak ten proces, no bo to jest proces, bo to tutaj jakby wybrzmiało, tak? Rodzice myślą, no nie chcę powiedzieć, że udają, ale oni tak myślą, że wychowują, dzieci udają, że słuchają i różnie to potem jakoś tam działa, nie? No, człowiek człowiek się stara, a wychodzi jak wychodzi, tak?
Pytanie, jak złapać balans? No, no jedno z najprostszych pytań i z najtrudniejszych pytań, jak złapać balans. Chwilę przerwy wam dam i słuchaczom naszym, a potem wracamy do tego pytania i spróbujemy jednak poszukać jakiejś podpowiedzi, bo ten balans, przecież ten złoty środek gdzieś musi być, tyle o nim się mówi, więc on nie może być jakąś fikcją. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.